Tak brzmi huta, a konkretnie młot odkuwający element z gorącego jeszcze metalu. Na przełomie kwietnia i maja wiele osób myśli już wyłącznie o nadchodzącej majówce. Świętujemy 1, 2 i 3 maja, no a powinniśmy także 4. Powinniśmy wspólnie, lokalnie i regionalnie świętować Dzień Hutnika, Dzień Świętego Floriana. Bądźmy dumni z przemysłowego dziedzictwa. Wniosek o wpisanie Dnia Hutnika i Tradycji Hutniczych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego czeka na opinię Rady do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa, a przygotowany został przez depozytariuszy, hutniczki i hutników przy współpracy Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Mamy nadzieję, że niebawem hutnicy dołączą do górników węgla kamiennego, rud metali i soli, których dziedzictwo już zostało docenione takim wpisem. Musimy pamiętać, że w 2018 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Zabrze rozpoczęto pracę nad wnioskiem o wpisanie obchodów Barbórki węgla kamiennego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Prace prowadzone były przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a wpis uzyskany w lipcu poruszył środowiska depozytariuszy dziedzictwa industrialnego. 2 lata temu swój wpis uzyskała Grupa Górników Węgla Kamiennego z Kopalń Wałbrzyskich, a w 2023 roku górnicy Kruszców z Tarnowskich Gór, górnicy Solni z Wieliczki i Bochni. Tym samym przemysłowe wpisy na krajową listę obejmują całkiem spore spektrum pracowników przemysłu ciężkiego. Trzeba jeszcze powiedzieć, że górnicy poszli krok dalej i przygotowali wielonarodowy wpis o wniosek o wpis Barbórki i tradycji górniczych na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. No właśnie, pracownicy przemysłu ciężkiego, czyli kto? Wypada zadać takie pytanie, bo Górny Śląsk już dawno przestał być krainą węgla i stali. Z 70 kopalń na Górnym Śląsku w latach 80. zostało nam ich 12 z 8 potężnych hut żelaza, nie licząc oczywiście hut metali kolorowych, działających na Górnym Śląsku zostało kilka zakładów przerabiających importowany surowiec. O ile widzimy jeszcze kilka zastrzałowych wież wyciągowych na horyzoncie i sporo miejsc pamięci o ostatniej tonie ziemi wydartej, to z materialnego dziedzictwa hutniczego pozostał nam jeden wielki piec huty Pokój w Nowym Bytomiu, dzielnicy Rudy Śląskiej, i budynek warsztatów elektrycznych huty Kościuszko, na bazie którego stworzono Muzeum Hutnictwa. Miejsc upamiętnienia ciężkiej hutniczej pracy jest w zasadzie jak na lekarstwo. Powiązanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego w przypadku dziedzictwa górniczo-hutniczego zawsze było kluczowe. Przecież socjolekt, obyczaje, folklor, praktyki związane z wykonywaną pracą w większości wytworzone zostały na terenie huty, kopalni, koksowni i istniały w obrębie tej grupy zawodowej, ale też lokalnej społeczności. Część tych zachowań kulturowych, na przykład honorowanie jubilatów, po zatrzymaniu wydobycia we wszystkich 12 kopalniach węgla kamiennego, jeszcze w dalszym ciągu operujących, po prostu zniknie. Z kolei jubilaci hutniczy świętują wyłącznie w kilku zakładach, takich jak Chorzowska Alchemia, działająca na terenie byłej Huty Batory, Huta Pokój S.A., Huta Pokój Profile czy Huta Łabędy. I właśnie utrata naturalnego miejsca funkcjonowania tego materialnego dziedzictwa jest jednym z największych wyzwań dla górników i hutników. Ale to, czy istotnie zanik miejsca i wytrącanie się dziedzictwa niematerialnego są ze sobą powiązane, wynika między innymi z funkcjonowania świadomości wartości dziedzictwa niematerialnego w tej grupie oraz wśród nas, mieszkańców całego regionu, który przecież wyrósł na węglu i stali. W miejscowościach o ogromnych tradycjach przemysłowych, takich jak Chorzów, Bytom, w których górnictwo i hutnictwo zlikwidowano już na początku lat 90., grupa zawodowa pracowników przemysłu ciężkiego uległa takiej dezintegracji. Ingerencja w gospodarkę prowadzona pod sztandarem najpierw restrukturyzacji i optymalizacji kosztów produkcji, a następnie i obecnie w imię zrównoważonego rozwoju, pojmowanego wyłącznie jako likwidacja przemysłu, jest w istocie dowodem całkowitego niezrozumienia tej polityki. Troska o środowisko nie może bowiem wykluczyć innego celu zrównoważonego rozwoju 11.4, jakim jest wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego. Jak dobrze wiemy, zmianom tym towarzyszył sprzeciw górników i hutników. Oczywiście liczniejsza grupa górnicza protestowała głośniej. A o ilu protestach hutników słyszeliśmy? Mówi się, że huty umierają po cichu i mniej spektakularnie niż kopalnie. Przecież kolejno wygasza się wielkie piece, a następnie stopniowo wyłącza się poszczególne wydziały czy linie produkcyjne. Tak kawałek po kawałku. To z pewnością jest jeden z powodów tego, że o hutniczym dziedzictwie materialnym i niematerialnym mniej się mówi, no i mniej się pisze. A jak wspomniałam wcześniej, dla depozytariuszy tego dziedzictwa miejsce upamiętnienia zlikwidowanego zakładu jest niezmiernie ważne. Oczywiście trzeba wskazać, że grupa depozytariuszy dziedzictwa przemysłowego jest dosyć skomplikowana strukturalnie, no i bardzo rozległa. Z jednej strony mamy więc duże firmy, często państwowe lub prywatne, spółki górnicze, hutnicze, a z drugiej strony mamy nieformalne grupy składające się głównie z emerytów, powstałe w ostatnich latach. Żadna z tych grup, takich sformowanych oddolnie, nie posiada osobowości prawnej, w związku z czym nie może starać się o dofinansowania na swoje aktywności związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Skupiają się one no, głównie wokół parafii lub tam bardziej rzutkich liderów tychże grup. Natomiast tych grup jest zdecydowanie za mało. Drugim problemem grupy depozytariuszy jest brak transferu międzypokoleniowego. Jest to oczywiście bezpośrednio związane z wygaszaniem hutnictwa, ale także z niskimi zarobkami i, co powinno chyba dziwić, negatywnym obrazem pracowników przemysłu ciężkiego i w ogóle przemysłu jako takiego w społeczeństwie. I właśnie od hutników z zakładów likwidowanych w latach 90. XX wieku zależy transfer dziedzictwa. Jest to więc sytuacja niezmiernie trudna. Dzięki wpisom na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, panie i panów łączy świadomość istnienia ich dziedzictwa. I tutaj należy podkreślić ogromną rolę konwencji. Spełnia ona ją po prostu. To właśnie zaistnienie wpisu na Krajowej Liście, zrozumianego jako docenienie, aprecjacja, przyczynia się do wzrostu znaczenia tego ważnego elementu tak naprawdę tożsamościotwórczego, no bo przecież wciąż mówią o sobie z dumą, jestem hutniczką, jestem hutnikiem. Konieczne jest zatem podejmowanie działań, które wesprą hutników w budowaniu tej świadomości oraz pomogą w podtrzymywaniu żywotności ich dziedzictwa. Jest pozytywny przykład takich działań. Mam na myśli tutaj Muzeum Hutnictwa w Chorzowie i Miasto Chorzów. Od paru lat z okazji Floriana, Dnia Hutnika, wzdłuż głównej ulicy miasta rozwieszane są hutnicze flagi. O celowości takich działań niech świadczy to, że wielu młodych ludzi nie znało symboliki pomarańczowo-czarnej flagi. Pracownicy Muzeum Hutnictwa robili takie krótkie badania, sondaż, z czym ludziom przechodniom ulicy Wolności w Chorzowie kojarzą się pomarańczowo-czarne flagi. I kilka młodych ludzi, młodych osób dziwiło się, co robią w Chorzowie flagi Królestwa Niderlandów. W tej chwili, proszę Państwa, bo ten zwyczaj jest praktykowany od kilku lat, już nikt nie pyta w Chorzowie, skąd te flagi, po co, dlaczego. Wszyscy wiedzą. 4 maja, Dzień Hutnika. I teraz jeszcze, proszę Państwa, trzeba zwrócić uwagę na taką scalającą rolę Muzeum Hutnictwa, które nie tylko organizuje czy odpowiada za koordynację wpisu tego wniosku o wpisanie Dnia Hutnika i Tradycji Hutniczych na listę krajową, ale od kilku też już lat Muzeum Hutnictwa organizuje, proszę Państwa, obchody Dnia Hutnika, które niezależnie od obchodów organizowanych przez depozytariuszy i przez firmy hutnicze wspierają właśnie przekaz, transmisję międzypokoleniową, ponieważ na pochód ludzi ognia czy na Florianfest zapraszane są całe rodziny, mieszkańcy regionu wraz z dziećmi. Jest to bardzo ważne, dlatego że obydwa te elementy, zarówno pochód ludzi ognia, jak i Florianfest, nawiązują do tradycyjnych obchodów Floriana, Dnia Hutnika, takich z przełomu XIX i XX wieku. Jednym z elementów zawsze było świętowanie wspólne, ludyczne, popołudniami, a z racji tego, że Dzień Hutnika przypada w maju, pogoda zazwyczaj jest już znakomita, właściciele hut organizowali zabawy, pikniki w parkach hutniczych, które przecież znamy, bo takie struktury, takie elementy miejskiej zieleni jeszcze funkcjonują w niektórych miastach. Ale właśnie temu służyły te parki hutnicze, zakładane właśnie na przełomie XIX i XX wieku, między innymi. W nich, na ich terenie organizowano zabawy dla całych hutniczych rodzin. Ogromną wartością są również samoorganizujące się prywatne obchody Floriana. I tutaj warto podkreślić jedną rzecz, że towarzysząca tym spotkaniom wspólnotowa konsumpcja piwa często wywołuje uśmiechy i politowanie, ale dla hutników, jak i zresztą dla górników, ma ona niebagatelny walor tożsamościowy i wspólnototwórczy. To jest też element świętowania hutniczego i górniczego, które wywodzi się z tradycji ukształtowanej na przełomie XIX i XX wieku, ponieważ zarówno górnicy, jak i hutnicy tego dnia, czyli 4 maja i 4 grudnia, byli częstowani przez swoich pracodawców kuflem piwa. Z tym, że, proszę Państwa, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Zarówno grupa zawodowa górnicza, jak i hutnicza zmniejsza się w naturalny sposób. Depozytariuszy jest coraz mniej, są coraz starsi. I dlatego przed nami wszystkimi stoi wyzwanie, bo to my musimy zadbać o ten międzypokoleniowy, międzygeneracyjny, ale też środowiskowy transfer. Jeżeli nie pomożemy depozytariuszom, nie damy im impulsu do zmian, z Barbórki i z Floriana za 10 lat pozostanie jedynie msza święta dla grupy emerytów i karczma dla pasjonatów. Musimy wypracować nowe narzędzia, nowe kanały transmisji. Przede wszystkim Florian, ale i Barbórka będą musiały zaistnieć w świadomości mieszkańców postindustrialnych już obszarów jako święta tych, którzy swoją pracą wpływali na zmianę krajobrazu przestrzeni, w której teraz my mieszkamy. Powinniśmy zdecydować się na nową majówkę, która nie będzie trwała tylko 1, 2 i 3 maja. Majówka mieszkańców regionów postindustrialnych powinna trwać od 1 do 4 maja i jej pięknym zakończeniem powinno być wspólne świętowanie Dnia Hutnika.